Слава Богу. W takim dużym, liczącym ponad 1000 członków kościele oczekiwano przybycia nowego pastora. Miało się odbyć pierwsze nabożeństwo i po raz pierwszy nowy pastor miał zabrać głos. Jak to jest w dużym kościele, wiele służb, wiele osób było zaangażowanych w to, aby ten dzień był naprawdę wyjątkowy i szczególny. Wszyscy krzątali się od wczesnego rana, przygotowując to uroczyste nabożeństwo dla swojego nowego pastora. W ferworze tych wszystkich zajęć na początku niewiele osób zauważyło takiego skromnie, nawet biednie ubranego człowieka, który wyglądał jak bezdomny, który zaczął się krzątać pomiędzy ludźmi od czasu do czasu, prosząc o jałmużnę. Kiedy jednak coraz więcej osób zaczepiał, to ludzie zaczęli być trochę zirytowani. No bo pojawia się facet, wykorzystuje taki moment doniosły, wzniosły, żeby tutaj jakieś swoje interesy robić, żeby zbierać pieniądze. Kiedy wszedł do kościoła, to już zaczęli mu się w ogóle bardziej przyglądać, a już w ogóle jak ruszył do przodu i zamierzał zająć miejsce w pierwszej ławce, to porządkowi się trochę do niego rzucili, no trochę... Może to nie wypada, żeby tak ubrany człowiek w takim miejscu tutaj przebywał. Grzecznie, ale stanowczo, później nawet trochę nachalnie go tak wyprosili do tyłu, kazali mu usiąść w tylnej ławce, no i wszystko się tak toczyło normalnie. W trakcie nabożeństwa, kiedy już umilkły pieśni, kiedy już zakończono się modlić, wyszedł prowadzący i powiedział, że mamy wielki przywilej właśnie dzisiaj po raz pierwszy usłyszeć naszego nowego pastora, pastor Jeremiasz Stypek. No i zapadła cisza, konsternacja, bo pastora nie widać. Więc prowadzący znowu powtarza, pastor Jeremiasz Stypek. I znowu cisza. I nagle z tych ostatnich rzędów podnosi się ten biedny człowiek i zaczyna pomału iść do przodu. Okazuje się, że to jest nowy pastor, który postanowił w ten sposób przywitać się ze swoją społecznością. Kiedy stanął za kazalnicą, otworzył Biblię i przeczytał fragment z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ten, który dobrze znamy, jak przyszedł Syn Człowieczy w chwale i w mocy i zebrał wszystkich, ustawił jednych po lewicy, drugich po prawicy. I do tych po prawicy powiedział, wejdźcie do królestwa mego, bo byłem głodny, nakarmiliście mnie, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem nagi, a przyodzialiście mnie. A do tych po lewicy powiedział, idźcie precz, w ogień wieczny na zatracenie, bo byłem głodny, a nie nakarmiliście mnie. Byłem spragniony, nie daliście mi pić. Byłem nagi, a nie przyodzieliście mnie. Oczywiście krzyk się podniósł, jak, panie, gdzie? Przecież nigdy czegoś takiego nie było. I pamiętacie te słowa, kiedy pan powiedział, to cokolwiek uczyniście tym najmniejszym, temu najmniejszemu, to mnie żeście uczynili. I te swoje kazanie pastor Jeremiasz zakończył słowami: dzisiaj zobaczyłem tu zgromadzenie ludzi, wierzących w Boga, ale nie Kościół Jezusa Chrystusa. Zapanowała cisza. W wielu oczach pojawiły się łzy. Pastor opowiedział w ogóle o tym całym wydarzeniu, jak go tutaj przywitano. I naprawdę wiele osób później nie miało odwagi, aby podejść, przywitać się i popatrzeć pastorowi w oczy. A mnie szczególnie uderzyły te słowa, zgromadzenie wierzących ludzi, ale nie Kościół Jezusa Chrystusa. No w ogóle, czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe, żebyśmy my, wierzący, zbierali się w końcu dla Pana, przez Pana, żebyśmy, no bo Kościół to w końcu ludzie, więc zbieramy się w Kościele i tego Pana nie ma? No mi to jakoś osobiście nie pasuje. Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, że ludzie, którzy są oddani Bogu, chcą coś dla Boga robić, żeby minęli się gdzieś w tym swojej służbie, w tym swoim życiu z Bogiem. Ja nie potrafię sobie tego kompletnie wyobrazić, więc to pytanie, czy coś takiego może być, to ja mam mieszane uczucia. Kiedy w mojej społeczności to pytanie zadałem, to widziałem, że też konsternacja zapanowała, nawet tak ludzie trochę z takim, może nie oburzeniem, ale z taką konsternacją na mnie patrzyli. Ja sam byłem taki trochę tym pytaniem wstrząśnięty, ale okazuje się, że są chwile, które opisują ewangeliści, które wyglądają dokładnie w ten sposób, że nawet najbliżsi, że ludzie, którzy przebywali z Jezusem, tak naprawdę Jezusa do końca nie widzieli. Nawet najbliżsi Jego uczniowie, współpracownicy są chwile, tak jakby Tylko Jezusa, pomimo tego, że był wśród nich i był z nimi, nie dostrzegali. Jednym z takich momentów jest historia opisana w 8 rozdziale Ewangelii Marka. 8 rozdział Ewangelii Marka, ja będę czytał od 11 do 21 wersetu. Przyszli do niego faryzeusze, opisuje Marek, i wdali się z nim, z Jezusem, w dyskusję, spór. Chcieli przy tym podważyć jego autorytet i dlatego domagali się od niego znaku z nieba. On natomiast westchnął głęboko i powiedział: dlaczego ci ludzie żądają znaku? Zapewniam was, że to pokolenie go nie otrzyma. Po tych słowach zostawił ich, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Uczniowie natomiast zapomnieli wziąć chleba. Mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. On tymczasem zaczął ich przestrzegać: uważajcie i strzeżcie się zakwasu faryzeuszów, zakwasu Heroda. Te słowa przypomniały im o chlebie. Żałowali, że go nie mają. Jezus to zauważył i powiedział: dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze do was nie dociera i nie rozumiecie? Czy wasze serca są z kamienia? Macie oczy i nie widzicie? Macie uszy i nie słyszycie? I nie pamiętacie? Gdy rozdzieliłem te 5 chlebów dla 5000, ile koszy napełniliście pozostawionymi kawałkami? 12, odpowiedzieli. A gdy te 7 chlebów dla 4000, ile koszy pełnych kawałków zebraliście? Odpowiedzieli: 7. Zapytał więc: jeszcze nie rozumiecie? Gdybyśmy przeczytali wcześniej, od początku 8 rozdziału, zauważylibyśmy, że ta historia zaczęła się od takiego 3-dniowego nabożeństwa. 3 dni słuchania nauki Jezusa Chrystusa. Tłumy ludzi, tysiące ludzi zebrały się, aby słuchać tego, co naucza Jezus, aby słuchać tego, jak On mówi o Bogu, jak On mówi od Boga. Ale wiadomo, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Ale Pan Jezus dobrze wiedział, że przychodzi taki moment, kiedy ludzie zaczynają być głodni, kiedy zaczynają być spragnieni, kiedy po prostu trzeba ich nakarmić, trzeba ich napoić. I do takiej może niewiele większej grupy, jak my dzisiaj zebrani, Pan Jezus zwrócił się z takim prostym pytaniem: czy macie coś do jedzenia? Okazało się, że niewiele. Marne 7 chlebków, jakieś kilka rybek. Ale Pan Jezus wziął te 7 chlebów, wziął te ryby, zaczął się modlić, zaczął błogosławić i zaczął podawać uczniom. Tak podawał, oni brali, przekazywali dalej. Ludzie brali, jedli. I okazało się, że te 4000 ludzi, które tam było zebrane, w pewnym momencie się najedli. Najedli się do tego stopnia, że później jak pozbierali te wszystkie resztki, które zostały, to nazbierali 7 koszy pełnych jedzenia. Tutaj 7 rybek, tutaj 7 koszy. I nie trzeba być jakimś geniuszem matematycznym, żeby zauważyć, że tego, co dawali, było o wiele mniej od tego, co później zebrali. To było niesamowite. To był niesamowity cud, niesamowity znak. Ciekawe, że nie wszyscy ten znak zobaczyli. Co ciekawe, to w gruncie rzeczy nie chodziło o samo jedzenie. To nie chodziło o same kosze. Ta różnica pomiędzy tym, co dali, a tym, co otrzymali, była znakiem. A znaki mają to do siebie, że nie chodzi o nie same, tylko chodzi o to, na kogo te znaki pokazują. Znak jest taką wskazówką, która wskazuje na coś albo na kogoś. W tym momencie ten znak pokazywał jednoznacznie na Jezusa, na tego, który przyszedł z nieba od Boga, Syna Człowieczego, który był Bogiem i przyszedł, aby ten świat ratować. Ale okazuje się, że nie wszyscy ten znak zobaczyli. Ludzie chociaż jedli, nie do końca ten znak widzieli. Nawet sami uczniowie chyba nie do końca ten znak zobaczyli i nie do końca ten znak zrozumieli. Tak to jest może, kiedy człowiek już się naje i naprawdę niczego, może więcej do szczęścia mu nie potrzeba. Filip Jancy, taki mój ulubiony, jeden z moich ulubionych autorów, w jednej ze swoich książek napisał, że znak to nie dowód. Znak to jest wskazówka dla kogoś, kto patrzy we właściwą stronę. I może rzeczywiście jest tak, że jeżeli nie patrzymy we właściwą stronę, nie patrzymy we właściwy sposób, albo są rzeczy, które za mocno nam uwagę odciągają, możemy nie zobaczyć znaku, bardzo ważnego znaku, znaku, który od samego Boga pochodzi, który daje nam sam Bóg. Wśród tłumów była taka szczególna grupa ludzi. Oni byli szczególni nie dlatego, że mieli pozycję, nie dlatego, że byli majętni, nie dlatego nawet, że byli szanowani u ludzi. Faryzeusze, bo o nich mowa, nie byli nawet szczególni z tego powodu, że byli bardzo religijnymi ludźmi, chociaż byli religijni. No, tak jak oni podchodzili do prawa, tak jak oni podchodzili do tych ponad 600 przepisów, starając się je wykonywać jak najlepiej można, ba mało tego, oni dołożyli chyba, z tego co czytałem, ponad 1500 swoich i też to starali się wszystko przestrzegać. Nie z tego powodu byli wyjątkowi. Oni byli wyjątkowi, ponieważ o wiele lepiej niż tłumy zebrane dookoła znali Boże Słowo. Wiedzieli, co przez wieki Bóg do swojego narodu mówił. Oni powinni lepiej niż ktokolwiek inni znać Boga, rozumieć Go i widzieć, kiedy Bóg zaczyna działać wśród ludzi, zaczyna działać wśród nich. Byli ludźmi, którzy swoje życie pragnęli oddać Bogu. Starali się służyć ze wszystkich sił Bogu i starali się, aby ich życie też było tą wskazówką, tym znakiem dla innych, znakiem, który na Boga pokazuje. Ale ciekawe, że tak jak czytamy, oni tego oczywistego znaku, który Bóg tutaj wśród nich na ziemi zrobił, w ogóle nie zobaczyli. Oni przyszli do Pana Jezusa i zaczęli domagać się znaku z nieba. Tak jakby ten znak na ziemi w ogóle nie wystarczył. Oni by chcieli, może tak jak kiedyś, żeby taki płomień, wiecie, słup ognia, nie wiem, cokolwiek tam z nieba, co go spadło, żeby wszyscy zobaczyli i oni by wtedy powiedzieli, o, to jest znak z nieba. Chociaż myślę, że tutaj też warto rozumieć, że to nie chodziło tylko o taką czystą złośliwość, nie tylko o to, żeby Panu Jezusowi taką klasyczną kłodę pod nogi położyć. Oni naprawdę podchodzili do tematu poważnie. Dla nich Bóg był godzien takiego, wiecie, znaku z nieba, nie takiego jakiegoś tam karmienia biednych czy pojenia spragnionych, nie tam, że jakąś teściową tam uzdrowić. Oni chcieli, żeby to był znak godny największego Boga, bo dla nich religia to było czymś takim wzniosłym, czymś szczególnym. Oni wszystkim, co robili, jak się ubierali, jak chodzili, to chcieli właśnie pokazać, że Bóg jest wielki, że Bóg jest wspaniały. Oni oczekiwali właśnie tego czegoś wyjątkowego. Te ziemskie znaki, które czynił Jezus, dla nich nie wystarczały. Oni chcieli, żeby ten znak, który zobaczą, w którym wierzą, był rzeczywiście znakiem, który odpowiada tej idei wielkiego Boga, który będzie do religii, którą oni wyznawali, którą tak naprawdę sami stworzyli, do tej religii będzie odpowiadał. Ja tak sobie myślę, ponieważ tutaj też Pan Jezus wspomina o Herodzie, że w jakiś sposób takim człowiekiem religijnym był Herod. Chociaż my znamy go jako okrutnika, jako mordercę. Ale tak naprawdę Herod był wielkim budowniczym, był człowiekiem, który wiele rzeczy tam w tamtych czasach zbudował. Między innymi się zbudował świątynię, rozbudował. Świątynia w tamtych czasach to był ten Boży dom, miejsce, do którego Bóg się przyznawał. Jego obecność tam dla wszystkich była oczywista. I Herod ten dom dla Boga rozbudowywał. On budował, można powiedzieć, na Bożą chwałę. Chociaż jak przyglądamy się życiu Heroda, to człowiek zaczyna mieć wątpliwości, czy to na pewno o Boga chodziło, czy to o chwałę Boga, czy o Niego. Ale być może on był przekonany, że to, co robi, to jest rzeczywiście takie wzniosłe, takie wspaniałe i budował najlepiej, jak potrafi. I to, co robił, zostało nazwane jednym z cudów ówczesnego świata. To było rzeczywiście coś wyjątkowego, coś wielkiego. Ramię w ramię z faryzeuszami budował religię. Religię, która na Boga miała wskazywać, ale tak naprawdę z Bogiem bardzo niewiele wspólnego miała. Dlatego może Pan Jezus nazywa ich ślepymi, głuchymi. Mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Ci ludzie cały czas oczekiwali, dopominali się jakiegoś dowodu, a tak naprawdę tego dowodu nigdy nie mieli dostać, bo dostali już bardzo wiele, tylko ich po prostu nie widzieli, bo ich pobudki nie były właściwe i przez to ich uwaga też była skierowana zupełnie w inną stronę. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu, no już trochę lat temu, była taka książka Davida Wilkinsona Modlitwa Jebeza. Taka niepozorna książeczka, ja akurat lubię tego wykładowcę, pamiętam Tajemnice winnego krzewu, taki cykl wykładów z 15 rozdziału Ewangelii Jana o winnym krzewie. On napisał taką modlitwę, niewielka książeczka, w której jeden werset w zasadzie został rozbudowany do takiej nauki, zachęty do modlitwy. Autor zachęcał w tej książce, aby właśnie tą modlitwą Jabeza się modlić, bo na modlitwę Jabeza Bóg odpowiedział, więc dlaczego ma nie odpowiedzieć na naszą modlitwę? To była naprawdę taka zachęcająca książeczka i pamiętam, że czytaliśmy, nawet w jakiś sposób się nią fascynowaliśmy, ale w pewnym momencie zwróciliśmy na coś uwagę, że autor zachęca do tego, żeby przez 40 dni tą modlitwą się modlić w oczekiwaniu na Boże błogosławieństwo. I nagle zdałem sobie sprawę, że tu za bardzo uwaga, przynajmniej nasza uwaga, była skoncentrowana na samej modlitwie, tak jakbyśmy zapominali o tym, do kogo się mamy modlić. Bo tak naprawdę modlitwa sama w sobie żadnej mocy nie ma. Przecież my wszyscy dobrze wiemy, że to nie chodzi o jakąś regułkę, to bzdura. To tym, kto ma moc, to jest Bóg, do którego się modlimy. Modlitwa to jest rozmową z Bogiem. My nie możemy skupiać się na słowach, my mamy skupiać się na Bogu. Nie mamy ufności pokładać w słowa, które będziemy przez 40 dni wypowiadać, tylko my mamy się położyć naszą ufność w Bogu. Gdzieś to w pierwszej chwili nam uleciało. Dopiero później zdaliśmy sobie sprawę, że trochę coś w tym, co robimy, w tym, co staramy się robić, jest nie tak. Bo tak to w religii bywa, że my zaczynamy za bardzo skupiać się nie na Bogu, tylko na procesie, na rezultatach. My tak jesteśmy, stajemy się zafiksowani, skupieni na tym, co chcemy osiągnąć, że zapominamy o tym, kto jest najważniejszy. Zaczynamy bardziej skupiać się na tym, co my chcemy. Jakby w ogóle nie rozumiemy, czego chce, czego oczekuje nasz Pan, nasz Bóg. I to jest niebezpieczeństwo religii. Bo religia zamienia teologię, czyli naukę o Bogu, ideę o Bogu w ideologię, w nasze idee, w nasze wyobrażenia. Zamienia prawdę o relacji z żywym Bogiem na przepisy dotyczące żywego Boga. Nagle Bóg, który powinien być sednem relacji, staje się tak jakby jakimś eksponatem, który gdzieś tam w gablotce, oczywiście w należyty sposób wyeksponowany, z należytymi honorami postawiony, ale tylko eksponat w jakimś kościelnym muzeum. Żywy Bóg zostaje zamieniony na jakieś wyobrażenia, które my sami mamy. Żywe relacje z prawdziwym Bogiem kamienieją w przepisach, które mówią co prawda o Bogu, ale nie mówią od Boga. Przestaje się liczyć tak naprawdę to, co Bóg mówi. Zaczyna się bardziej liczyć przepis. Co jak ma wyglądać, jak się trzeba poruszać, jak się trzeba ubierać, w jaki sposób trzeba mówić, w jaki sposób trzeba się modlić. Taka bogobojna religia, ale Boga naprawdę nie ma. To może o to chodzi w tym określeniu Kościół Jezusa bez Jezusa. Faryzeusze naprawdę pragnęli być znakiem dla ludzi wskazującym na Boga. A okazuje się, że nie tylko tym znakiem nie byli, a jeszcze znaków, które dookoła były, kompletnie nie widzieli. Może dlatego Pan Jezus ostrzegał swoich uczniów: strzeżcie się kwasu faryzeuszy, strzeżcie się kwasu Heroda, bo to jest jak choroba, którą jak się zarazimy, to rozwija się błyskawicznie i później zaczyna cały organizm infekować. Może dlatego Pan Jezus przestrzegał przed tą religijną pychą, przed tym samozadowoleniem, przed tym nadmiernym skupianiem się na sobie, a nie skupianiem się na Nim, na Bogu, na tym, czego Bóg oczekuje. Bo tak naprawdę to nie jest chyba problem tylko Heroda, czy tam faryzeuszy, którzy żyli w tamtych czasach. Ja się coraz częściej łapię na tym, że to jest mój problem, nasz problem. Tak często, tak łatwo się skupić na działaniach. Tak często łatwo się skupić na jakichś programach. Na tym, co trzeba wykonać. I tak łatwo całą uwagę, całą energię, całą pasję w to działanie przekuć. I tak łatwo gdzieś Pana z oczu w tym ferworze wszystkich działań stracić. Zaczyna się liczyć organizacja, zaczyna się liczyć służba, jakaś pozycja. A to przecież nie o to chodzi. Tak naprawdę to nam chodzi o Boga przede wszystkim. Jednym z takich wydarzeń, w którym mogłem wziąć udział, do którego mogłem się przyczynić i do pewnego momentu, z którego byłem bardzo dumny, to był taki program, który realizowaliśmy w Szczecinie, który nazywał się Alfred Radzie. To był taki program, który uczył dzieci zasad bezpieczeństwa. I ideą tego programu było, aby właśnie skupić uwagę dzieci, rodziców, nauczycieli na zasadach, z których to bezpieczeństwo ma wynikać. Między innymi na zasadach, które daje Bóg w swoim słowie. To był bardzo ciekawy program. On powstał w Wielkiej Brytanii. Jeden z moich przyjaciół, pastorów, misjonarzy w Birmingham zaczął ten program z policją realizować. My żeśmy się nim zafascynowali i tak marzyliśmy, żeby może to go użyć w Szczecinie. I udało się. Modliliśmy się, staraliśmy się, no i przetłumaczyliśmy, zrobiliśmy wszystko i program zaczął w naszych szczecińskich szkołach działać. To było niesamowite, bo i Wydział Oświaty, i kuratorium, i policja, i ci urzędnicy, wszyscy byli tacy otwarci na to działanie, więc praktycznie we wszystkich szczecińskich szkołach ten program mógł działać. A my się cieszyliśmy, bo ten program wskazywał na Boga i też dawał niesamowitą okazję, aby Ewangelią, dobrą nowiną o Jezusie się podzielić. To było naprawdę niesamowite. Później w ogóle zaczął jeszcze dalej wychodzić, poza Szczecin, praktycznie na województwo, no to już w ogóle cieszyliśmy się z tego. Ale byśmy tak zaoferowani, tak skupieni na tym, aby z tych swoich obowiązków dobrze się wywiązywać, żeby tak dla ludzi tym świadectwem być, że tutaj my, protestanci, też potrafimy coś dobrego zrobić, że nawet nie zauważyliśmy, że w pewnym momencie w ferworze tych wszystkich działań zaczęły się psuć między nami relacje. I nie zauważyliśmy tego, a nawet jak zauważyliśmy, to bardziej więcej energii wkładaliśmy w to, żeby ten program działał, żeby się rozwijał, niż to, żeby te relacje, to, co dzieje się złego, naprawiać. Nikt z nas nie miał na tyle dojrzałości, siły, aby zatrzymać ten cały proces i powiedzieć: nie, nie możemy dalej iść, bo praktycznie, jeżeli mamy być świadectwem Jezusa, to nasza miłość, to nasza więź powinna być największa. I skończyło się w taki sposób, że program może działa, ale to nie był taki sukces, o jakim marzyliśmy. To nie był taki sukces, jakiego pragnęliśmy, a my wszyscy wyszliśmy z tego procesu silnie potłuczeni i zniechęceni. Bo okazało się, że na ile pragnęliśmy zrobić coś dla Boga, na tyle Boga tak naprawdę w tym, co robiliśmy, w pewnym momencie zaczęło brakować. Robiliśmy to dla Jezusa i z modlitwą na ustach szliśmy, ale tego naszego Pana Jezusa w tym, co robiliśmy, po prostu zabrakło. I nawet trudno powiedzieć, kiedy. Nawet trudno powiedzieć, jak to się stało. Ale prawda jest taka, że było dokładnie tak, jak Pan Jezus powiedział. Odrobina kwasu szybko zakwasiła wszystko. I nie dało się z tym później już nic zrobić. Naprawdę łatwo jest skupić się na swoich pragnieniach, na swoich wizjach, na tym, co chcemy robić, na tym, kim chcielibyśmy być. I łatwo jest Boga z oczu stracić. I okazuje się, że robiąc dla Niego, kiedy robimy bez Niego, to efekt nie jest taki, jaki Bóg zamierzył i do jakiego nas powoływał. Okazuje się, że żeby być znakiem, być wskazówką rzeczywiście dla Boga, to ten znak nie tylko na Boga ma pokazywać, ale okazuje się, że też od Boga ten znak musi pochodzić. Inaczej się nie da. Kiedy czytamy tutaj ten tekst, to kiedy zaczyna ta się historia w Łodzi z uczniami, którzy zaczynają rozmawiać o chlebie, chociaż Pan Jezus chce im dać bardzo ważną lekcję, to widać, że nawet najbliżsi uczniowie, najbliżsi towarzysze Jezusa, tak jakby do końca nie widzieli tego, że Jezus jest tym znakiem od Boga, że cokolwiek Jezus robi, to robi dla Boga, przez Boga, w całkowitej zależności od Boga i dlatego tym znakiem dla Boga jest. Oni jakby tego nie zauważali i jakby nie widzieli tego, że oni nie postępując w ten sposób, chociaż bardzo pragnęli, w końcu zostali przez Jezusa powołani do tej służby, sami takimi znakami dla ludzi się nie stają. Siedzieli w tej łodzi z Panem Jezusem o wyciągnięcie ręki. Mogli Go wszystko pytać. Mogli przeróżne pytania Mu zadawać, rozwiązywać wątpliwości, a oni o chlebie gadają. Że chleba nie mają. Bo przed chwilą rozmnożył, no na ich oczach. A oni się martwią, że tylko jeden buchenek. No z jednej strony, no może dobrze, bo się troszczą o swojego mistrza, no ale zapomnieli, że ten chleb, który codziennie jedzą, to nie pochodzi z piekarni, a od Boga. No kto jak to, ale oni powinni to dobrze wiedzieć. Oni się zachowywali tak, jakby Jezusa w tej łódce nie było. No bo co za różnica, czy był, czy nie był. Oni tak samo gadali, tym samym się zajmowali. Ktoś kiedyś zadał takie dobre pytanie. Co by się stało, gdyby Jezus na moment, na chwilę, na tydzień, na miesiąc zniknął z naszego życia? Gdyby zniknął z naszych społeczności, po prostu na miesiąc wziął urlop, wyjechał, nie ma Pana Jezusa. I się coś zmieniło? Czy Twoje życie by się zmieniło? Jakoś szczególnie? Może dalej byśmy po prostu stawali, zasuwali do pracy, robili to, co trzeba, pomodlili się tam, poczytali kawałek Biblii. No, fajnie jest. Przecież nasze nabożeństwa, no też dałoby radę zaśpiewać coś, kazanie jakieś powiedzieć, tak? Nawet pomodlić się, no w czym tutaj jest problem? Co by się stało, gdyby Jezus zniknął na chwilę z naszego życia, z naszej służby? Czy byłaby to taka różnica znacząca, że nie tylko my, ale wszyscy dookoła by to zauważyli? Na ile nasze życie, na ile to, co robimy, rzeczywiście zależy od Jezusa, rzeczywiście wypływa z Niego, na ile to, czym się zajmujemy, wynika rzeczywiście z tej relacji. Myślę, że to nie jest oskarżenie, ale to jest bardzo poważne pytanie, no bo jeżeli najbliżsi Jego uczniowie, ludzie, którzy przebywali z Nim dzień w dzień, przez tygodnie, miesiące, nawet lata, w pewnym momencie przestali Jezusa zauważać, to może to jest problem, nad którym my też powinniśmy poważnie się zastanowić. Na ile to, co robimy, ma cokolwiek z Jezusem wspólnego? Bo chyba tak naprawdę jest tylko jeden sposób, aby to nasze życie było w pełni od Jezusa zależne. Chyba powinniśmy tak traktować Pana Jezusa, jak traktujemy powietrze, bo nie jesteśmy w stanie Oddychać, kiedy nie ma powietrza, nie ma tlenu. Oddychamy, dopóki ten tlen jest. Jak ten tlen zaczyna brakować, po prostu umieramy. I gdybyśmy w ten sam sposób zaczęli traktować Jezusa, że nie możemy przeżyć chwili bez Niego, tak jak nie możemy chwili bez oddechu przeżyć, że jeżeli nam Go zaczyna brakować, to po prostu umieramy. Jeżeli byśmy mieli takie podejście do Pana Jezusa, to chyba wszystko by mogło w naszym życiu się zmienić. Żyjemy na tyle, na ile oddychamy. Nasze duchowe życie żyje na tyle, na ile wyznajemy Jezusa. Nawet jakby to miało być ostatnie tchnienie. To chyba jest jedyna droga, jedyne podejście, aby w tym, co robimy, mieć rzeczywiście prawdziwą społeczność z Jezusem Chrystusem i to, co robimy, żeby było prawdziwą służbą dla Jezusa. Bo chyba nie ma wątpliwości, że tylko rzeczy, które są całkowicie od Jezusa zależne, całkowicie od Boga zależne, mogą stać się takimi prawdziwymi znakami, wskazówkami do Boga. Przecież my, każdy z nas taką wskazówką, takim znakiem pragnie być. Ile macie chlebów? Pan Jezus zapytał. 7 odpowiedzieli, a ludzi było 4000. I Pan Jezus wziął te 7 marnych chlebków. I zobaczcie, co z nimi zrobił. Jeżeli nasze życie będzie zależne od Jezusa, to Jezus może wziąć nas takim, jakim jesteśmy, choćbyśmy, nie wiem, mieli o sobie wyobrażenie, że jesteśmy nikim. Tak naprawdę nic nie potrafimy. I tak jak te marne chleby potrafi użyć, rozmnożyć i nakarmić niesamowitą ilość ludzi. W Jego rękach te nasze może marne talenty, nawet z naszymi słabościami, mogą stać się czymś niezwykłym, jeżeli tylko nasze życie jest oparte na Nim i od Niego zależne. To wtedy, jak będziemy właśnie w ten sposób żyć z Jezusem, może się okazać, że jesteśmy dla Królestwa użyteczni, że to, o czym marzymy, aby oddać chwałę Bogu poprzez to, jak żyjemy, może stać się rzeczywiście prawdą. Bez względu na to, kim jesteśmy. Bez względu na to, kim jesteś w Kościele. Czy masz, czy nie masz jakiejś funkcji. Tak zacząłem od opowieści o nabożeństwie, to może i skończę opowieścią o nabożeństwie. Tony Campolo, taki kaznodzieja, który nazywają go socjologiem Kościoła, bo czasami ma takie bardzo ciekawe, prawie naukowe myśli na wiele tematów. Opowiadał, jak był kiedyś w Kościele na usłudze i podczas jego kazania, kiedy głosił, a Tony Campolo głosi takie bardzo ekspresyjne takie kazania, nagle otworzyły się drzwi i wszedł nie bezdomny tym razem, a narkoman. Taki, widać, młody człowiek, całkowicie wyniszczony, zniszczony przez jakieś używki. Chwiał się lekko na nogach, blady, w takim zniszczonym, mocno ubraniu. Na chwiejących się nogach zaczął iść w stronę kazalnicy. Tony Campolo opowiada, że tak trochę nie wiedział, jak zareagować. Tak czekał, jak ludzie zareagują, ale nikt nie reagował. I ten młody człowiek tak szedł przez kościół, tak pomału szedł. On mówił, a ten tak idzie, patrzy na niego, się zbliża. I w końcu usiadł na środku, przed kazalnicą, po turecku, sobie na ziemi i sobie siedzi. On myślał trochę, no tak zbaraniał, bo nie wiadomo, jak zareagować, czy cokolwiek zareagować. Ale mówi, wydarzyła się niesamowita rzecz, bo nagle z któregoś rzędu podniósł się taki starszy człowiek, ledwo szedł w garniturze, wiecie, jak to przystało na starej daty wierzącego człowieka, porządnie ubrany starszy człowiek, ale widać było, że ledwo idzie, mu chodzenie sprawiało kłopot, tą laseczką tak pykał po tej podłodze i tak krok po kroku do tego młodego człowieka się zbliżał. Wszyscy tak zamarli, no to teraz się zacznie. No on mu powie, tą laską pewnie tam porządek z nim zrobi. Wyobraźcie sobie, że ten starszy brat podszedł do tego młodego człowieka, wsparł się nawet tak lekko na ramieniu, on tak zaskoczony na niego popatrzył, z wielkim trudem, wręcz bólem, ugiął nogi i usiadł na podłodze koło niego. Objął go ręką, I tak siedzieli i słuchali dalej kazania. Tony Campolo mówi, w tym momencie nie było już potrzebne żadne kazanie. Naprawdę, wszyscy zrozumieli, o co tak naprawdę chodzi. Nie trzeba było niczego więcej. Bóg potrafi użyć każdego z nas do tego, żeby stać się dla innych wskazówką do Boga. Jeżeli tylko z Nim żyjemy i na Nim swoje życie opieramy. Chociaż ja wiem, że łatwo jest w tym życiu się zagubić. Sam się często na tym łapię. Bo łatwo jest mówić o Jezusie w niedzielę. Łatwo jest myśleć o Bogu, jak jesteśmy razem na nabożeństwie. A o wiele trudniej już o Bogu pamiętać, jak zaczyna się poniedziałek, jak zaczynają się codzienne zmagania i trudy. Ale mam wielką nadzieję i wreszcie jestem przekonany, że jeżeli z tej zależności od Jezusa uczynimy nawyk, uczynimy naprawdę rzecz, w której będziemy się trzymać i o której będziemy starać się pamiętać, jeżeli będziemy się starali żyć tak, aby nawet jednej chwili bez Jezusa nie przeżyć, to jestem przekonany, że Bóg może nas użyć i w poniedziałek, i wtorek, i w środę, w tych miejscach, w których będziemy, do tego, aby do innych ludzi o Bogu mówić i na Boga wskazywać. I wtedy okaże się, że nie przeoczymy żadnego znaku od Boga, a co ważniejsze, nie przeoczymy Jezusa. Ani w naszej pracy, ani w naszych rodzinach, ani w każdej chwili, którą Bóg nam daruje, abyśmy mogli przeżyć. Bo tak naprawdę chyba życie nie jest życiem, jeżeli na Jezusa nie wskazuje. Życie nie jest życiem, jeżeli to nie jest życie, którym żyje przez nas żywy Jezus. Dopóki wszystko, co robimy, od Niego nie jest zależne i przez Niego nie jest robione. Ja wierzę, że Bóg może uczynić ten cud w życiu każdego z nas. Moim, Twoim. Może wziąć to nasze życie takie, jaki jest. I może uczynić nas znakiem dla innych ludzi. Znakiem, bo ten znak będzie od Niego pochodził. Przez Niego będzie czyniony. Myślę, że z tej całej historii wynika taka lekcja, którą warto zapamiętać. Na której warto się skupić. Abyśmy żyli dla Jezusa i z Jezusem w każdej chwili naszego życia. A wtedy każdą chwilę naszego życia Bóg uczyni znakiem dla innych. Znakiem od Boga. Bo będzie na Boga wskazywał. Bo od Boga będzie pochodził.